jedna grupa miała spotkanie umówione na godzinę 15, druga na 17. Na o 15 kardynał wystąpił, przemówił ogniście, słuchaliśmy, mówiliśmy brawo. I 17 znowuż pełniuteńka katedra, przed katedrą młodzież stoi, kardynała nie ma. Wujek zaniepokojony biegnie do rezydencji, w drzwiach łapie go kardynał Kominek. Proszę dać spokój ciemu kardynałowi, bo jest już bardzo zmęczony. Proszę przeprosić młodzież, żeby poszła do domu, żeby dała spokój kardynałowi. Chyba sobie. Wujek się w nerwie mówi, co? Pełniutka katedra młodzieży i on mi teraz będzie mówił, że on jest zmęczony? Przeprosił Kominka, wdarł się do pokoju kardynała Wyszyńskiego i za chwilę patrzę, kardynał Wyszyński grzecznie, skromnie za Wujkiem drepce do katedry. A kiedy go zrobili tym kanonikiem, pierwszym razem on mówił ze względu na, ponieważ towarzystwo mu nie odpowiadało, jak ksiądz Swastek zaznaczył, a za drugim razem już wtedy kardynał Kominek mu proponował, wtedy już towarzystwo było bardzo godne i tak się łamał, wieczór mówi, wiesz, chyba jednak będę musiał się zgodzić, bo wiesz co, jak będę kanonikiem, to będę miał więcej do powiedzenia w katedrze. Będą mnie musieli słuchać i będziemy mogli mieć więcej katedry do dyspozycji. Patrzę się, zostanę kanonikiem.
Bardzo dziękujemy za te ożywiające wspomnienia, ożywiające momenty. Myślę, że jeszcze kolejne świadectwa wniosą ich też niemało. Bardzo prosimy Joannę Lubieniecką, teologa. Już się boję teraz charakteryzować, bo znów jakieś rodzinne wypowiem właściwości, umiejętności i tytuły, ale wiem, że dyrektor wydawnictwa Dziennika Życie z Warszawy.
Tak, wszystko się zgadza.
Nawiasem mówiąc, bardzo radzę. Czytam codziennie. Mówię wam, fajny dzień. Bardzo radzę.
Serdecznie dziękuję za dobre słowo. Moje spotkanie z wujkiem miało miejsce 30-32 lata temu. Do duszpasterstwa akademickiego pod czwórką zaczęłam uczęszczać jako uczennica ostatnich klas liceum dziewiątego. Zareklamowane to duszpasterstwo zostało przez moją starszą siostrę Mary, która tu jest obecna, a która wcześniej spotkała się z wujkiem i z tym miejscem. Potem miałam też kontakt poprzez opowieści Anielki, bo też śladem starszej siostry podążyła i się znalazła w duszpasterstwie akademickim. W tym okresie, mimo że przygotowywałam się do matury, miałam bardzo dużo zajęć, mogę powiedzieć, że cały praktycznie tydzień pochłonięty był zajęciami pod czwórką, bo te zajęcia, jak skrócony uniwersytet, jak wprawka do późniejszych studiów teologicznych, trwały przez 5 do 6 dni w tygodniu. Raz w tygodniu etyczna konferencja wujka, raz w tygodniu konferencja nieżyjącego księdza Juliana Michalca, który, pamiętam, analizował przepięknie i niezwykle drobiazgowo, co potem mi się w czasie moich studiów teologicznych wielokrotnie przydało, 13 schemat soborowy. Raz w tygodniu filozoficzne refleksje, filozoficzne konferencje Harnasia. Raz w tygodniu konferencja na tematy administracyjno-prawne Kościoła, którą to konferencję przygotowywał ksiądz Edward Górecki. Raz w tygodniu konwersatorium etyczne u wujka, to już jest 6 dzień. No i 7 dzień, niedziela, msza święta, a po południu spotkanie przy kominku. I to był taki mój nieprzymusowy świat, świat z wyboru, miejsce, do którego biegłam każdego wieczoru, co oczywiście musiałam przypłacić potem uczeniem się do wczesnych godzin rannych, do świtu, bo czasem te spotkania pod czwórką kończyły się i o 21, i o 22, zanim dotarłam do Oporowa, to zbliżała się północ. Nie pamiętam właściwie mojego pierwszego zetknięcia z wujkiem, dlatego że zanim z wujkiem zetknęłam się osobiście, wujek był mi dobrze znany i z opowiadań siostry, i z opowiadań wielu młodych ludzi, którzy wujka znali. Właściwie można powiedzieć, że w okresie, kiedy ja zaczęłam uczęszczać pod czwórkę, trudno było we Wrocławiu spotkać człowieka ze średniego lub młodego pokolenia, który nie umiałby odpowiedzieć na pytanie, kto to jest ksiądz Aleksander Zienkiewicz. Bo byli to i jego byli uczniowie katechizowani w szkole, byli to jego i byli i aktualni studenci spod czwórki, byli to księża wychowywani przez niego w seminarium, absolwenci seminarium wrocławskiego, którego wujek był rektorem, byli to i nauczyciele, jedni nauczyciele wychowani przez wujka, inni nauczyciele, którzy zazdrościli wujkowi takiego wspaniałego autorytetu i takiego zrozumienia ze strony młodzieży. Trudno by było odpowiedzieć na pytanie, jaki był wujek. Bardzo wiele już do tego obrazu i do tej sylwetki wujka dzisiaj przyczynków usłyszeliśmy. No ale ponieważ ma to być moje osobiste świadectwo, to ja również postaram się jakoś na to pytanie odpowiedzieć. Wujek był człowiekiem, to co się przede wszystkim rzucało w oczy, był człowiekiem bardzo mądrym. Mądrym, ale nie przemądrzałym. To była taka mądrość niepopulistyczna. To nie było kokietowanie mądrością, co powiedzmy w nawiasie często się niestety duszpasterzom zdarza. Wujek był mądry w sposób, w ścisłym znaczeniu tego słowa. Jego konferencje były głębokie, trudne, wymagały zaangażowania, podążania śladem jego myśli, a z drugiej strony były to takie konferencje, które odbierałam jak perswazję kochającego ojca, który chce dziecko na drogę życia wyposażyć w to wszystko, co potem się może okazać, że jest dla niego niezbędne. I takie właśnie były konferencje wujka. Jaki jeszcze był wujek? Wujek był osobą, która naprawdę kochała ludzi. Wszyscy znamy powiedzonko wujka, zwracał się do nas wszystkich wielokrotnie, kochany, kochana. I ktoś by mógł powiedzieć, że to jest takie tylko powiedzonko, jest to taka tylko forma zwracania się do kogoś. Ale każdy, kto był tym słowem witany, obdarzany, kto słyszał od wujka kochany, kochana, nie miał wątpliwości, że to jest wyznanie miłości nauczyciela w stosunku do swojego wychowanka, do swojego ucznia. I w tym się kryło oczywiście poczucie bezpieczeństwa, że jeśli ten wujek taki mądry, taki wspaniały, taki prawdomówny, taki wielki, a zarazem tak bliski, mówi do mnie kochana, to nic się złego nie może przydarzyć, że zawsze jest tym kimś, na kim można się oprzeć, z czyjego zdania, z czyjego opinii można skorzystać i na pewno się nie pobłądzi. A miał nas wielu. Miał i studentów, i uczniów, i kleryków, i absolwentów, i artystów, i nauczycieli, i rodziny. Wszystkich starał się jakoś gromadzić. Dla każdego organizował spotkania. Uważał, że nie tylko ci studenci, którzy aktualnie studiują, którzy przychodzą systematycznie do duszpasterstwa, potrzebują jeszcze jego obecności. Spotykał się z różnymi grupami absolwenckimi, zdając sobie sprawę z tego, że każda z tych specyficznych grup czegoś jeszcze od niego potrzebuje. Jakiegoś specjalnego drogowskazu, to bardzo ulubione słowo wujka, jakiegoś drogowskazu. Myśmy też wujka kochali. Czasem tak się zastanawiam, czyśmy zrobili wszystko, żeby on dobrze o tym wiedział. Myślę, że tak. Myśmy go też kochali i myślę, że również wujek czuł naszą wzajemność. Wujek, jak powiedziałam, kochał ludzi, w szczególności kochał ludzi młodych, ale uczył nas również też takiej postawy w stosunku do innych. Przypominamy sobie, że po skończonej konferencji, kiedy wszyscy wysypywaliśmy się z kościoła Piotra i Pawła na korytarz, pojawiały się nowe osoby. Wujek miał ambicje podejścia do każdego, kto wydawał mu się nową twarzą. Witaj kochana, co studiujesz, ile masz lat, czy kto cię tutaj przyprowadził. Ale zdawał sobie też sprawę, że może nie wszystkich zdoła wyłowić, bo w okresie, kiedy ja się kontaktowałam z czwórką, no nie odważę się tutaj mówić o cyfrach, ale były to rzeczywiście nieprzeliczone liczby młodzieży i zawsze wujek mówił, pamiętajcie, żeby nikt nie został z boku. Pamiętajcie, żeby nikt, kto tutaj przyszedł, nie został przez was zauważony. Jeśli ja do kogoś nie podejdę i nie przywitam go, zróbcie to za mnie. Zaprowadźcie go na górę do kominka. Opowiedzcie, co tu się dzieje. Pokażcie mu, jaki jest program naszych spotkań. Zachęćcie go. I myśmy starali się jakoś w tej sprawie również wolę wujka realizować. Tym, co zapamiętałam i tym, co mnie w postawie wujka zafascynowało, to również to, że wujek był głęboko żył swoim kapłaństwem. I to było takie przeżywanie kapłaństwa bardzo wewnętrzne, bardzo na serio, bardzo identyfikował się ze swoją drogą. Wujek był kapłanem, który rzeczywiście, to co tutaj świetnie pan profesor przede mną powiedział, był bardzo nieodporny na różne zaszczyty wynikające z pełnionych przez niego funkcji i kiedy wujek został prałatem i zyskał prawo do noszenia właśnie tych wszystkich oznaczających ten wybór strojów, miałam takie wrażenie, zresztą nie tylko ja, że wujek troszeczkę się tego krępował, że tam, gdzie go naprawdę nikt nie przycisnął do muru, to nigdzie nie dawał o sobie poznać, że jest właśnie prałatem, że jest jakąś osobą w tej hierarchii wyeksponowaną. Wujek był osobą prawdomówną i czasem z wujkiem prowadziliśmy, często prowadził, na co też pan profesor zwrócił uwagę, z nami rozmowy indywidualne i w tych rozmowach, jeśli ktoś takie rozmowy z wujkiem odbywał, to świetnie wie, że czasem padały prawdy, z którymi trudno się jakoś było pogodzić, trudne do przyjęcia, bo wymagające. Wujek nigdy niczego nie upraszczał, niczego nie skracał. Jeśli nawet tego, co wujek mówił, ktoś w danym momencie nie rozumiał, to wierzył, że zrozumienie przyjdzie później, że to, co wujek powiedział, to jest mądrość, której jeśli nie rozumie, to na pewno wina leży po mojej stronie. Był bardzo skromny, był człowiekiem, który niczego nie potrzebował. I znowu to, co tutaj pan powiedział, też zastanawialiśmy się nieraz w różnych grupach, czym można by było wujka obdarować. Jeśli już nawet z wielkim trudem nam się udało wymyśleć, to tak się stało jak z tymi butami. Za chwilę komuś wujek to sprezentował. Wujek był też osobą, która poświęcała wiele miejsca, wiele wysiłku, wiele trudu i nie żałującą czasu dla walki o sumienia nasze. Ktoś, kto spotkał się z wujkiem w konfesjonale, dobrze wie, co mam na myśli. Ale wujek też był osobą bardzo pogodną, bardzo dowcipną, bardzo wesołą. Oczywiście zdarzały się sytuacje, kiedy wujek znajdował się wobec jakichś naszych lepszych czy gorszych żartów, jakichś kuplecików, jakichś kabarecików. Nie zawsze te żarty były udane, jedne bardziej, drugie mniej. Widać było po minie wujka, że jest zakłopotany, ale miał takie słowo, mówił, to szelma. I to słowo oznaczało w równym stopniu to, że wujek jakąś w tym zawiera przyganę, jak i rozgrzeszenie, jak i pochwałę i w gruncie rzeczy na tym się właściwie cała sankcja przy tych nieudanych czy nie zawsze trafionych żarcikach kończyła. Wujek bywał też czasami osobiście bohaterem różnych pogodnych sytuacji. Trzeba tu powiedzieć, że wujek w tych sytuacjach był po prostu uroczy. No, znana sprawa, jak wujek nie mógł zrozumieć, jak to się stało, że tylko minutę później przyszedł na pociąg i pociąg odjechał. Był niezwykle zdziwiony, ale robił to bardzo uroczo. Czy te, na przykład wujek miał ambicje zapamiętania naszych wszystkich imion za pierwszym razem i podejmował próbę udowodnienia światu, że rzeczywiście zapamiętał. Podchodzi, witaj Basiu, co u ciebie słychać, wujku, ale ja nie jestem Basia, tylko jestem Zosia. Witaj Zosiu, kochana, ale po chwili sobie przypominał, a jak tam twoja mamusia, czy operacja się udała, a jak tam ten egzamin z pedagogii. Także nie był to blef. Wujek pamiętał, z wyjątkiem takiego drobnego szczegółu jak to, czy to była Basia, czy Zosia. I takie wspomnienie, które jest dla mnie miłe, takie wspomnienie, które właściwie kojarzy mi się z wujkiem, z czwórką, nieomal jak z domem rodzinnym, to były kominki, które odbywały się wieczorkiem w sobotę. Na tych kominkach wujek starał się, żeby było nas jak najwięcej, zdawał sobie sprawę z tego, że bardzo wielu studentów jest spoza Wrocławia. Chciał, żeby na cały tydzień wyposażyć ich w takie dobre uczucia, w ciepło, które z tego kominka wyniosą. I te kominki rzeczywiście były wspaniałe i pokazywały wujka jako człowieka, który wszystko widzi, każdego dostrzega, każdemu chce zrobić przyjemność. Jak się pojawiał na kominku harnaś, to oczywiście wujek proponował, żeby zaśpiewał, przepraszam, że tak dokładnie to przytoczę, leciał pies przez owies. Jak przybył Janusz Radłowski, zawsze wujek pamiętał o tym, żeby zaproponować, że zaśpiewamy Jędrusiową Dolę, bo to była ulubiona Janusza Radłowskiego piosenka. Ale między tymi piosenkami był i bardzo poważny komentarz, i jakieś komunikaty, które wujek chciał, żebyśmy zapamiętali. A potem, kiedy się już robiło bardzo ciepło, kiedy już była taka rodzinna atmosfera, wtedy śpiewaliśmy wujka Ukochany Czar Polesia. I wtedy wujek się rozpływał, a my razem z nim. Z wujkiem żegnałam się w 1968 roku, kiedy postanowiłam, być może, że nie bez wpływu wujka, wybrać się na studia teologiczne na KUL. Urządziliśmy w Oporowie, gdzie mieszkałam, ognisko, zaprosiliśmy wujka i kilkanaście osób, które mogły nas tam odwiedzić, i to było takie pożegnalne ognisko, które odbyło się 28 września 1968 roku. I na to ognisko wujek mi przyniósł książkę, którą ze sobą przywiozłam. Ta książka ma 32 lata. To jest moja ukochana książka i dlatego, że jest piękna, i dlatego, że jest od wujka. To jest antologia polskiej modlitwy poetyckiej. I wujek napisał taką dedykację. Na pamiątkę pożegnania Aśce, której nam będzie brakować do czasu spotkania na wyższym poziomie. Długo zastanawiałam się, co wujek chciał przez tę dedykację powiedzieć. W pierwszej chwili oczywiście skojarzyło mi się z tym, że ponieważ wybieram się na studia, jak się nauczę teologii, to będę na wyższym poziomie intelektualnym, troszeczkę więcej wiedzy zdobędę. I tak w pierwszej chwili zinterpretowałam tę dedykację. Po 15 latach, kiedy już byłam i po studiach teologicznych, i jako reporterka wówczas Królowej Apostołów przyjechałam, żeby z wujkiem Zienkiewiczem przeprowadzić wywiad. Nie zastałam go za pierwszym razem, natomiast zaintrygowała mnie kartka na drzwiach pokoju wujka, która to kartka informowała o godzinach, w których wujek oczekuje w konfesjonale. I były nieomal wszystkie dni tygodnia, niektóre dwukrotnie, i przed południem, i po południu, że czekam w konfesjonale, a na samym dole taki dopisek. A w sprawach bardzo pilnych i bardzo ważnych, każdego dnia i o każdej godzinie. Taki był sens tego dopisku. I wtedy, po tych 15 latach, błysnęło mi wreszcie, co wujek miał na myśli, pisząc do spotkania na wyższym poziomie. Uświadomiłam sobie, że tym wyższym poziomem to jest właśnie taka postawa wujka. I że w gruncie rzeczy ta dedykacja nie była jakąś zwykłą dedykacją, tylko pewnym, znowu powtórzę to ulubione słowo wujka, drogowskazem, jakimś takim wyposażeniem mnie na długą drogę życia. I wtedy zrozumiałam, że wujek uczył nas, że chrześcijanin to jest taki człowiek, który musi być ciągle coraz bardziej na wyższym poziomie. I dwa dni temu, jak już zbierałam myśli, wybierając się tutaj na to spotkanie, o tym, co powiedzieć, to uświadomiłam sobie, że wielokrotnie w różnych trudnych sytuacjach, a ostatni czas takich sytuacji dostarcza niemało. Wracam do tego, może niedokładnie do tych słów, ale do tej myśli, którą wujek w tym przesłaniu, w tym drogowskazie, który napisał mi w tej książce, powiedział, że no, naszym zadaniem jest być ciągle na wyższym poziomie. I nie uświadamiałam sobie, jak wiele razy w życiu ta nauka wujka przypominała mi się i jak bardzo kształtowała moje decyzje. No i dzisiaj w obecności wszystkich i w obecności wujka, którego obecność, wydaje mi się, wszyscy tutaj bez wątpliwości czujemy, chcę mu za to bardzo gorąco podziękować.
Moi drodzy, nie tylko tutaj we Wrocławiu, tutaj w tym miejscu tę obecność wujka wyczuwamy, bo jak popatrzymy, gdzie to nas, czy też wychowanków wujka, losy nie rzuciły, już nie tylko po Polsce, ale po całym świecie, wszędzie tam gdzieś cząstka wujka w nas żyje i jest obecna. Dziękujemy za to świadectwo aż z Warszawy, tak ze stolicy. Coś dobrego ze stolicy to cieszy, ale rodem z wujka. Ogromnie radosne. Mój ród też z Mazowsza, proszę się nie przejmować. Ja do siebie też odnoszę. Bardzo prosimy, jeżeli jesteśmy już poza Wrocławiem, albo też słuchamy świadectw spoza Wrocławia, Maria Iżykowicz z Torunia.
Powitam, to będzie krócej. Może coś takiego powiem, czego Asia nie wie. Otóż a propos tych gości takich, którzy zjawiali się w holu czwórki, swojego czasu takim gościem był ksiądz biskup świętej pamięci Jędruszuk. I mnie i jeszcze jednej koleżance, która nie jest, może Wanda Terlecka znana jest, opowiadał, że właśnie znalazł się w takim momencie kiedyś w tym holu czwórki i my nauczeni, że trzeba do każdego nowego człowieka podchodzić, podszedł jeden ze studentów i pyta się, prawdopodobnie nie był ubrany w stroju biskupim, skąd jest i po co przebywa. Skąd jest, powiedział, że z Drohiczyna, a po co przebywa? No, po swojego księdza ze swojej diecezji pińskiej, chce go zrobić, uczynić swoim pomocniczym biskupem. No więc wtedy ten właśnie kolega, domyśliłam się, ale nie wiem, czy dobrze, że mógł być to Zbyszek Kuczyński, powiedział, że ksiądz biskup by nam zrobił największą krzywdę, jaką tylko może człowiek wyrządzić na ziemi. Po takim diktum ksiądz biskup powiada, no cóż miałem uczynić. Spotkałem księdza biskupa, przywitałem się grzecznie, zapytałem, jak się czuje, jak mu się pracuje i odjechałem, nie mówiąc prawdziwego powodu przyjazdu swojego, nie wyjaśniając. To jest tak woli taki komentarz do poprzedniego wypowiedzi. Ja może nie tak będę ładnie mówić, bo jestem lekarzem, tak jak moi poprzednicy, ale swoje refleksje na temat modlitwy, to co, czego ja się uczyłam od lat, początku lat 60. znałam wujka do dzisiaj, bo wiem, że wśród nas jest ksiądz Zienkiewicz. Jaki był wpływ księdza Zienkiewicza? Zdyscyplinuję się czasowo czytaniem, bo wtedy się zmieszczę w czasie. Jak był wpływ księdza Zienkiewicza na kształtowanie mojej osobowości, przez także moich środowisk, w których przebywałam i przebywam nadal? Zawsze jest tak, że wszystkie moje kręgi, w których bywam, znają księdza Zienkiewicza dokładnie i w szczegółach tyle, ile ja mogę im przekazać. I proszę o te książki, które właśnie zjawiają się teraz. Z całego ogromu nauki i doświadczeń wybrałam płaszczyznę modlitwy, którą żył i uczył jej nas drogi wujek. Nie ulega wątpliwości, że była ona swoistym generatorem sił zarówno dla niego, jak i dla nas w zmaganiu się z problemami dnia codziennego. Co więcej, lepiej ją możemy zrozumieć i widzieć jej sens i siłę w czasach obecnych. Najważniejszym momentem Dnia Wujka, tak już to wielokrotnie dzisiaj było mówione, była Eucharystia, ta niedzielna, jak i dnia powszedniego. A wiemy, że każde spotkanie było poprzedzone mszą świętą i wszyscy uczestnicy, którzy chcieli wysłuchać konferencji, byli obecni na tej mszy świętej codziennie. W niedzielę mieliśmy radość uczestniczenia w Eucharystiach, pamiętamy, odbywające się w kościele katedralnym. Jak dziś pamiętam księdza Zienkiewicza, przemykającego się dyskretnie boczną prawą nawą do zakrystii, aby nie przeszkadzać uczestniczącym w poprzedniej liturgii. To była dla nas nauka. Nie pochwalał wystawania przed Kościołem, jak pamiętamy, zarówno przed mszą świętą, jak i po niej. Po mszy w skupieniu i zapewne w dziękczynieniu powracał do siebie pod czwórkę. W codziennej mszy świętej mieliśmy możliwość obserwowania postawy modlitewnej całkiem z bliska. Zarówno przed mszą świętą, jak i po niej modlił się długą chwilę w ogromnym skupieniu. Uczył nas zachowania w kościele postawy modlitewnej pełnej szacunku, nawet jeśli była ta postawa siedząca. Dlatego skrzyżowane nogi na mszy świętej, które widzę teraz w kościołach, mi bardzo jakoś tak niepokój wprowadzają, że nie jest to pełna szacunku postawa. Nie ośmielaliśmy się rozmawiać ze sobą, lecz do dzisiaj, mimo upływu lat, nikt nie musi nam przypominać o zachowaniu ciszy i szacunku dla przebywającego w tabernakulum. Wydawałoby się, że to takie drobne uwagi, ale wujek uczył nas, że miłość, w miłości nie ma drobiazgów, a modlitwa to dialog z Bogiem, którego podstawą jest miłość. Modlitwy uczyliśmy się na organizowanych jeden raz w miesiącu dniach skupienia, które odbywały się poza Wrocławiem, jak pamiętamy, w sobotę i w niedzielę. Często w Bardo Śląskim, w Wałbrzychu, Sióstr Niepokalanych, w Trzebnicy, u grobu świętej Jadwigi i w różnych innych miejscach, w Gostyniu. Doświadczaliśmy tego, że prawdziwe skupienie można uzyskać w izolacji od codziennych spraw, w oderwaniu od trudów nauki i pośpiechu. W tych miejscach, w miłej, ciepłej atmosferze domów zakonnych, adorowaliśmy Najświętszy Sakrament, słuchaliśmy oprócz księdza Zienkiewicza także innych ciekawych ludzi, dyskutowaliśmy na tematy, którymi żył współczesny świat. Pamiętam, że na jednym z takich spotkań gościliśmy w Bardo Śląskim księdza arcybiskupa Bolesława Kominka. Tym modlitewnym spotkaniom towarzyszył pokój, radość, która rozbrzmiewała pieśniami będącymi naszą modlitwą, rozmową z Bogiem. Raz w roku, na początku miesiąca maja, dużo większa rzesza studentów udawała się na Jasną Górę, aby tam zjednoczyć się w potężnej modlitwie studentów z całej Polski. Uczestnictwo w Drodze Krzyżowej, w czuwaniu modlitewnym w kaplicy, przed wizerunkiem Matki Bożej we mszy świętej o północy, z długim rozważaniem księdza biskupa Stefana Bareły, świętej pamięci, pozwalało nam doznać siły i doświadczyć bliskości Boga. A po uroczystościach uhonorowani bywaliśmy przez księdza biskupa Barełę, tak bardzo kochającego młodzież i pełnego szacunku dla księdza Zienkiewicza, zaproszeniem na podwieczorek. Skoro jestem w Częstochowie, to może tutaj wspomnę tak krótko o modlitwie różańcowej. Dla mnie największą nauką, taką, która największe wrażenie na mnie wywarła, różańca, to był ten samotny różaniec po księdza Zienkiewicza, po tym, jak w cudzysłowie uwolnił się od nas, a to było zwykle około godziny 22 czy jeszcze później. Szedł sam, a wtedy, kiedy był wicher, z psem udawał się i modlił się. I to idąc do domu widzieliśmy i to zostało w sercu. Niezależnie od tego, że do dzisiaj, może właśnie pod jego wpływem, grupa żywego różańca istnieje przez długie, długie lata. Mieliśmy także swój wkład w dzieło wspierania obrad II Soboru Watykańskiego, o czym może już nie pamiętamy. Wjeżdżaliśmy na specjalne czuwania modlitewne na Jasną Górę. Także niektórzy z nas podejmowali indywidualne wyjazdy. Nasze wakacyjne wędrówki, o których już była mowa tutaj, to także szkoła modlitwy pod czujnym okiem nauczyciela. Zawsze najważniejszym punktem dnia była Eucharystia. Dzień wypełniony był ciekawymi codziennymi rozważaniami prowadzonymi przez wujka na ogół w plenerze w przedwieczornej porze w blasku zachodzącego słońca. Pomagały one nam lepiej dojrzeć Bożą rzeczywistość. Uczyliśmy się ciągłej modlitwy przez odnajdywanie Boga w każdym wydarzeniu, w spotkanych ludziach, w wędrówkach po lasach, plażach. Wypowiadaliśmy swoje uczucia za pomocą pieśni, między innymi gdy idziemy poprzez świat, chwalmy Boga. Uwrażliwiał nas wujek na piękno przyrody, zabytków architektury, w szczególności kościołów, których dzięki swojej szerokiej wiedzy, nie tylko z architektury, jak pamiętamy, był poważnym konkurentem dla, w cudzysłowie, zawodowych pilotów wycieczek. W katedrze Oliwskiej, dzięki staraniom wujka, mogliśmy słuchać wielkich mistrzów muzyki na słynnych koncertach organowych. Trudno nie wspomnieć o Biblii i sposobach zainteresowania nas tą księgą, czy tylko księgą. Kiedyś przy okazji uroczystości Świętego Maja wujek miał taki zwyczaj obdarzać nas drobnymi prezentami. A ja otrzymałam Biblię z dedykacją. To nie jest książka, to osoba, zacytował Mereszkowskiego. Ten dar jest...
Jest jeszcze...